Witam serdecznie po godzinie 23 w drugiej godzinie audycji Cisza w eterze. Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję realizuje dzisiaj Jarosław Gołofit. W poprzedniej godzinie, w poprzedniej rozmowie było dużo emocji, dużo także poważnych oskarżeń wobec metod działania Straży Granicznej. Kwestie tego, czy da się te informacje potwierdzić, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, ponieważ takie opinie, takie informacje po części polegają na relacjach, szczątkowych relacjach osób. Z drugiej strony Straż Graniczna nie odpowiada na wszystkie oskarżenia, więc w tym momencie mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo. Nie będę rzecznikiem Straży Granicznej, nie będę rzecznikiem żadnej ze stron, ale w dalszym ciągu zależy mi na tym, żeby jak najwięcej powiedzieć o tym, co dzieje się na granicy, jaka jest sytuacja przede wszystkim osób, które najbardziej na tym wszystkim cierpią, czyli cudzoziemców, którzy oczekują na, no właśnie, na co, to postaramy się zaraz ustalić z moim drugim gościem, ale jeszcze zanim przejdziemy do tej rozmowy, jeszcze chciałabym kilka słów tytułem wstępu i tytułem podsumowania pierwszej godziny powiedzieć. Jeśli chodzi o kwestię stanowiska Straży Granicznej, to czym dysponuję obecnie jako prowadząca audycji Cisza w Eterze, czym mogę się posiłkować, to oficjalne stanowiska, między innymi takie jak to, że Straż Graniczna zapewnia, że jest obecna w całym procesie zarządzania migracją nieuregulowaną. Nie tylko jest obecna na granicy, ale również obecna przy procesie zatrzymania cudzoziemca, w procesie postępowania administracyjnego, w procesie udzielenia tak zwanej pierwszej pomocy socjalno-bytowej i medycznej cudzoziemcowi, jak również w zapewnieniu cudzoziemcowi odpowiednich warunków bytowych do czasu zakończenia procedur administracyjnych. To jest oficjalne stanowisko Straży Granicznej. Tak jak mówiłam, zarówno w pierwszej godzinie audycji, jak i powtarzam teraz, oficjalnych danych jest mało, za to jest dużo sprzecznych informacji, nierzadko nacechowanych emocjonalnie, dużo ocen, które, co uważam za taką jedną z dodatkowych, pobocznych niestety tragedii tej całej sytuacji, które dzielą przede wszystkim nasze społeczeństwo. Naszym drugim dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Sieniow, prezes Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, który to instytut zajmuje się m.in. wsparciem dla cudzoziemców potrzebujących pomocy prawnej, ale nie tylko. Pan dr Tomasz Sieniow jest także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizujący się w prawie migracyjnym, w prawie Unii Europejskiej. Po tym długim wstępie witam serdecznie.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Zanim zajmiemy się tematem próbą oceny sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a co za tym idzie także informacjami, próbą przybliżenia naszym słuchaczom tego, jak wygląda sytuacja imigrantów, sytuacja osób, które przeżywają podobne problemy, podobne kłopoty jak te osoby, które w tym momencie koczują na polsko-białoruskiej granicy. Najpierw jednak kusi mnie, żeby zadać jedno pytanie, które staram się w zasadzie zadawać każdemu, z kim rozmawiam na ten temat, na temat tej sytuacji i tego, w jaki sposób te informacje o kryzysie na granicy do nas docierają. Czy pan osobiście ma jakieś szczególne spostrzeżenia na ten temat? Czy pan zauważa skrajne opinie? Czy uważa też pan, że ten typ, ten sposób narracji wypadałoby zmienić? Czy jest w jakimś stopniu czy szkodliwy? Czy może wręcz przeciwnie? To jest coś, czego nie da się uniknąć i po prostu nie da się inaczej na ten temat rozmawiać, przypominając w sytuacji, kiedy bardzo mało wiemy. Mhm.
Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy w radio, więc mogę się przyznać, że nie mam telewizora w domu i nie oglądam telewizji. Jestem z tego powodu zadowolony, że nie muszę patrzeć przez media, myślę, że które nie są bezstronne w ocenie tej sytuacji. I myślę, że przez to Dlatego myślę, że jest sporo niezrozumienia zjawiska migracji, tego co się dzieje na granicy i myślę, że jest bardzo dużo emocji, które są w dużej mierze uzasadnione, bo dzieją się tam duże tragedie ludzkie, ale także jest jakiś konflikt międzynarodowy, który jest wywołany i sterowany zewnętrznie. Natomiast docierają do mnie takie informacje i relacje, które pozwalają mi powiedzieć, że rzeczywiście warto byłoby spojrzeć na tę sytuację na chłodno.
Na chłodno, czyli w jaki sposób?
Myślę, że bardzo często stawia się kwestię ochrony granicy jako coś, czego nie da się pogodzić z udzielaniem ochrony osobom szukającym pomocy, ochrony międzynarodowej czy azylu, mówiąc w skrócie. I im dłużej o tym myślę, tym bardziej uważam, że nie jest to prawdziwe, że można zrobić dużo więcej, aby zarówno zapewnić ochronę granicy, jak i zapewnić dostęp do procedur i ochrony międzynarodowej osobom, które tego potrzebują.
No właśnie, i tutaj pojawia się też, może proszę mi wybaczyć, taki trochę obrazowy, może za bardzo zaczepne porównanie, no ale staram się tutaj użyć argumentów zarówno, nie wiem, czy można mówić też o jednej czy drugiej stronie sporu, ale można zauważyć, że no jednak w tej całej dyskusji na temat sytuacji przebijają się z jednej strony głosy zwolenników decyzji państwa, decyzji rządowych, jak i przeciwników. Czy w takim razie podejmowane działania to jest znieczulica na tragedię ludzi na granicy, czy konieczność? I ja tutaj nie wymagam od pana decyzji tak albo nie.
Dobrze. Powiem, że udostępnienie migrantom ścieżek dostępu do ochrony jest ważne. Dlatego patrząc na to, co się dzieje na granicy, trzeba pamiętać, że ta granica jest właściwie zamknięta od marca 2020 roku dla ruchu dostępnego osobom, które nie jeżdżą samochodami czy nie latają samolotami i nie ma połączeń kolejowych, nie działają przejścia piesze, więc jakakolwiek próba dotarcia do polskiego terytorium przez osoby, które nie dysponują własnym samochodem czy własnym samochodem kończy się niepowodzeniem i przez to miejscem, w którym cudzoziemcy starają się uzyskać dostęp do naszego terytorium, to jest często zielona granica. Nie tylko w bagna czy lasy podlaskie, ale coraz częściej jest to także rzeka Bug tutaj na naszym lubelskim odcinku. I to jest to, z czym musimy się mierzyć. Czy to jest wszystko da się jakoś pogodzić? Myślę, że można zrobić więcej, żeby więcej osób uchronić przed tymi zagrożeniami, które czekają w tej chwili jesienią czy zimą na bagnach podlaskich.
Jeśli chodzi o to, co dzieje się na granicy, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby postarać się wyłuskać jak najwięcej informacji, jak najwięcej tych faktów, które jesteśmy w stanie ustalić. Przede wszystkim, kim są ludzie koczujący na granicy? Mhm.
Ja reprezentuję organizację, która dociera do osób, którym już się udało przejść i złożyły wnioski o udzielanie ochrony międzynarodowej lub zostały zatrzymane we wcześniejszym etapie przed, myślę, że gdzieś koło 8 sierpnia, kiedy jeszcze większość z tych osób po przekroczeniu polskiej granicy było zatrzymywanych i umieszczanych w strzeżonych ośrodkach. Więc te osoby są bardzo różne i mają bardzo różne historie, przyjeżdżają z bardzo różnych krajów pochodzenia. Rzeczywiście wśród tych osób w tamtym czasie największą grupę chyba stanowili Afgańczycy, ale równie dużą grupą byli Kurdowie, Iraccy, są także Syryjczycy, Jemeńczycy, Tadżycy, nieliczna grupa Czeczenów, są osoby z Afryki i z Kuby, więc naprawdę trudno mówić tutaj o jednej specyficznej grupie, która dotarła do polskiego terytorium, do polskich granic. Jedno, co łączy te osoby, to jest to, że uznały one, że nie są w stanie dalej mieszkać w kraju, z którego uciekają. I w każdym indywidualnym przypadku należałoby spojrzeć na historię tej osoby i zbadać, czy te powody są powodami, które usprawiedliwiają decyzję o nielegalnym przekroczeniu granicy, czy nie. I my chcielibyśmy pomagać cudzoziemcom w tym, żeby mieli szansę udowodnić, że dokonali tego czynu niezgodnego z prawem z uzasadnionych przyczyn.
A co jest największą barierą w tego typu pomocy? Mhm. No oczywiście zostawiając już tutaj kwestię tego, że część tych osób nie ma fizycznie jak dostać się na tereny, w których mogłyby się ubiegać o pomoc prawną.
Jeżeli chodzi o pomoc z naszej strony, co jest największą barierą, to jest to, że osoby te po zatrzymaniu są jednak izolowane w jakiejś mierze. Na początku mają kwarantanny, często są zatrzymywane w ośrodkach strzeżonych, prowadzonych przez Straż Graniczną. Celem prowadzenia tych postępowań administracyjnych, o których pani redaktor wspominała. I w tych miejscach nie jest łatwo do nich dotrzeć, bo to oni pierwsi docierają do nas. Po pierwsze, nie zawsze znają język, nie zawsze mówią po polsku, czy po angielsku, czy po rosyjsku, bo w tych językach łatwo się porozumiewamy. Natomiast kolejnym dużym problemem jest to, że czasem niełatwo jest dotrzeć do tych ośrodków, bo nie znam jeszcze chyba prawnika, który dotarł do ośrodka w Wędrzynie, który jest na terenie poligonu wojskowego, gdzie ponoć w dość słabych warunkach przebywa w tej chwili około 500 cudzoziemców. Ja znam co najmniej kilka osób, które tam przebywają i mówiąc delikatnie, są bardzo niezadowolone z warunków, jakich przyszło im żyć. Zwłaszcza, że mieszkali w innych ośrodkach strzeżonych i mówią, że różnica jest kolosalna między tym poligonem a miejscami, które do tej pory były używane dla zatrzymywania cudzoziemców. Więc w dotarciu do cudzoziemców z pomocą, ten podstawowy problem jest taki, że jest niewiele organizacji niosących pomoc, a wiele potrzeb i są kłopoty z komunikacją.
A jeśli chodzi o sytuację tych osób, które w tym momencie oczekują na granicy polsko-białoruskiej, w tym pasie zielonej granicy, czyli przypominamy, w miejscach, w których to przekroczenie granicy jest nielegalne. Mhm. Jak, może inaczej, po prostu myśląc o tych osobach, które są w tym momencie na granicy, myślę, że to nie tylko moje odczucia, nie tylko moje przemyślenia i nie tylko moje pytania, ale podejrzewam, że wielu słuchaczy także je podzieli. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, czy w ogóle da się dotrzeć do tych osób i da się im pomóc, tym konkretnym osobom, które są w tym momencie na granicy, a po drugie, na ile te osoby są świadome i wiedzą, w jakiej sytuacji się znajdują i co czeka ich po przekroczeniu granicy, czy mają pewność, że pomoc zostanie im udzielona, jak bardzo są przestraszone. No, mówiąc to wszystko, myśląc o tym, mam przed oczami czy zdjęcia, które wszyscy znamy, zdjęcia koczujących osób w namiotach, zdjęcia małych dzieci, które szczególnie tutaj, przede wszystkim chyba to budzi emocje. Z drugiej strony też informacje o tym, że pomimo hospitalizacji, pomimo udzielenia tej szpitalnej pomocy, dochodzi do sytuacji, kiedy ci imigranci uciekają ze szpitali. To też o czymś świadczy. No właśnie, o czym?
Myślę, że po pierwsze osoby te, które docierają do polskiej granicy, są często oszukane. Trzeba je traktować jako ofiary przemytników. To oni nigdy nie spotykali się, jak sądzę, z przedstawicielami państwa białoruskiego. Oni mają dostęp do kanałów przerzutowych, które są funkcjonują lepiej lub gorzej w krajach, z których oni desperacko pragną uciec. Więc są oszukani przez przemytników. Ci często zabierają im paszporty, niszczą wszelkie dowody, że byli gdziekolwiek po drodze. Zabierają telefony i naprawdę nie jest im łatwo jakieś sensowne ruchy podjąć w tym wypadku. Mają nadzieję, że przechodząc przez granicę kraj europejski, jakim jest Polska, przyjmie ich z otwartymi ramionami i wysłucha. Albo też liczą, że w ogóle nie zostaną złapani. Na pewno są też tacy, bo wielu członków rodziny przyjeżdża w tereny przygraniczne, żeby z Europy, żeby zabrać swoją rodzinę i są zatrzymywane. Więc te osoby są na pewno zagubione, są ofiarami przemytników, nie znają też systemów ochrony w Europie, nie wiedzą, że mogą złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce i następnie dołączyć do rodziny, która jest gdzieś w Europie. często nie mówią o tym, że chcą złożyć taki wniosek. I to jest jedna rzecz jakaś wynikająca z nieświadomości i potem może się nakładać na to także niewłaściwe działanie naszych służb, bo na pewno i widzieliśmy to w przekazach medialnych, są osoby, które wyraźnie proszą o tę ochronę, a mimo tego są zawracane i wtedy jakby ten strach, o którym pani redaktor mówi, że osoby uciekają nawet ze szpitala, myślę, że wynika z tego, że być może osoby te były wielokrotnie poddane tak zwanym pushbackom, czyli zostały zawrócone, jak mówi eufemistycznie Straż Graniczna, do linii granicy państwa, bo nie może przekazać ich stronie białoruskiej, nie jest to readmisja, więc żadne prawne uregulowania nie działają. Dochodzi tylko do faktycznych działań, które na pewno nie polegają na uniemożliwieniu przekroczenia granicy państwa. Jest to raczej zawrócenie z terytorium Polski do granicy z Białorusią. No i jak rozumiem, żaden polski funkcjonariusz nie chce naruszać terytorium Białorusi, więc nie, tam nie wchodzi. Natomiast dochodzi do sytuacji, w której Polska mówi, oni już nie są w Polsce, a oni wciąż nie są jeszcze na Białorusi, więc z punktu widzenia prawnego mogą składać wnioski o udzielenie ochrony w tamtym miejscu, bo prawo międzynarodowe pozwala na składanie wniosków poza przejściami granicznymi oficjalnymi i można nielegalnie przekraczać granicę, uciekając od prześladowania i złożyć wniosek w taki sposób.
To pierwsza kwestia, czy da się z taką informacją dotrzeć do tych osób w tym momencie na polsko-białoruskiej granicy? I po drugie, jak miałaby wyglądać taka procedura złożenia takiego wniosku?
Na pewno ta informacja powinna być dostępna osobom, które już teraz tam docierają, bo okres, w którym to przekraczanie granic było tolerowane bardziej niż teraz, się skończył. To widać, myślę, że to były pierwsze dni sierpnia, kiedy nasz państwo, nasz rząd zdecydował, że więcej osób nie jesteśmy w stanie przyjąć, albo też nie chcemy przyjąć, żeby nie stymulować dalszych ruchów migracyjnych. Więc od tego czasu już ponad 2 miesiące minęły, więc myślę, że osoby te wiedzą dokładnie, że nie wystarczy przyjść i powiedzieć swoje imię i nazwisko, bo wtedy zostanie się zawróconym niestety, że trzeba wyraźnie deklarować ubieganie się o ochronę i jak słyszę, mimo to nie jest to gwarancja, że zostanie się przyjęty. Jak pomóc tym osobom? No, gdyby istniały proste i jasne, przejrzyste procedury i jakiś nadzór ze strony niezależnych instytucji nad procedurą przyjmowania tych wniosków, można by było powiedzieć, że ktoś może to monitorować, ale w tej chwili nikt tego nie monitoruje.
No i dodatkowo pewnie tę sytuację utrudnia kwestia obowiązywania stanu wyjątkowego w tym pasie przygranicznym. Jak informuje też Straż Graniczna, od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego, czyli od początku września, prawie od początku września, wydano ponad 1000 zezwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami. Jak, jeśli w ogóle jest pan w stanie ocenić, czy to jest dużo, czy to jest mało?
Ja nie wiem, jakie są powody wydania tych pozwoleń. Może to jest udział w uroczystościach rodzinnych, religijnych, weselach, w chrzcinach, bo takie są wyjątki, które można się powoływać. Ja powiem, że prawnik z naszej organizacji chciał przyjechać do placówki w Krynkach, żeby zapoznać się z aktami i odmówiono mu tego dostępu, mimo że wykonują swoją pracę. Umożliwiono mu dostęp do tych akt w innym miejscu, poza strefą. Natomiast inna placówka powiedziała, że nie ma problemu, wykonuje pan swoje obowiązki, zapraszamy. Mimo że jest dokładnie w tej samej strefie, w innym miejscu, więc na pewno ten stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny nie jest sprawą łatwą do stosowania nawet przez samych funkcjonariuszy i żołnierzy. Myślę, że nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, co się dzieje w tej strefie, a relacje przekazywane przez media od osób napotykanych przez jakichś dziennikarzy, którzy mówią, czasem przekazują drastyczne informacje o znajdowaniu bardzo głodnych ludzi, czy też płaczu dzieci, czy też obawach o znajdowanie w przyszłości osób, które nie zdołały przejść przez granicę i zmarły na granicy. No te wszystkie relacje w tej chwili możemy tylko traktować jako jakieś pogłoski i mam nadzieję, że zostaną kiedyś sprawdzone i zweryfikowane.
Czy taka sytuacja, jak to, o czym teraz słuchamy, czym tak naprawdę żyjemy, Może to zabrzmi trochę brutalnie, ale czy to jest coś, co dzieje się na porządku dziennym, czy jednak jest to jakaś nowość i zjawisko, które na tej granicy polskiej jest jednak nowością na tak szeroką skalę?
Nowością jest to, że nie jesteśmy w stanie współpracować z funkcjonariuszami białoruskimi, bo do tej pory, jeżeli czy to między Polską a Białorusią, czy Polską i Rosją, albo Polską i Ukrainą dochodziło do nielegalnego przekraczania granicy, istniały procedury przekazywania natychmiastowego takiej osoby w miejscu przekroczenia granicy zgodnie z przepisami, chyba że osoba ta wystąpiła o udzielenie ochrony. W tej chwili służby białoruskie w ogóle zaprzeczają, że ktokolwiek przeszedł przez ich granicę, mówiąc, że nikt nie przechodził. No i to jest ten problem. Natomiast zawracanie na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej nie jest specyfiką wyłącznie polską. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które przeszły południowym szlakiem, przechodziły przez granicę turecko-grecką, mówiąc, że kilkanaście razy były cofane służby graniczne greckie, zabierały im buty, paliły ubrania, w ogniska kazały im wracać i takie rzeczy kiedyś mnie szokowały. Natomiast no, różnica jest taka, że w Grecji i w Turcji temperatury jednak są dużo wyższe niż w Polsce w tej chwili. I u nas, gdy dochodzi do zawróceń, no możemy stawiać sobie pytania, czy funkcjonariusz, który wie, że wielokrotnie zapobiegł przekroczeniu granicy, jak niektórzy mówią, albo też zawrócił taką osobę, czy potem nie ma wyrzutów sumienia, jeżeli słyszy, że na tym odcinku znaleziono kilka ciał. Myślę, że to jest trudny temat dla osób, które pilnują granicy, wykonują swoje obowiązki i nie mają rozkazów przyjmowania takich osób.
Bardzo trudna kwestia, bardzo złożona. Mam nadzieję, że choć trochę udało nam się do tej pory słuchaczom wyjaśnić. Kolejne kwestie także jeszcze będziemy poruszać, ale na razie damy chwilę na zebranie myśli. Do rozmowy z doktorem Tomaszem Sieniowym wracamy za kilka minut.